W zeszłym tygodniu super rady od dietetyczki, psychodietetyczki, terapeutki sensorycznej dotyczącej jedzenia, ale przede wszystkim tego, jak dzieci postrzegają jedzenie. I pomyślałam sobie, że tyle spraw naukowych, teraz czas na ekspertki. Alicja Samolewicz-Jeglicka, Magda Manasterska, dziękuję wam, moje kochane, że znalazłyście chwilę, żeby porozmawiać na temat jedzenia dzieci. Bo myślę sobie, że to, jak to wszystko powinno wyglądać, to super, a to, jak to czasami wygląda w rodzinach, w których jest trójka dzieci, to jest trochę inny film. To zacznijmy od tego, żebyście przedstawiły swoje pociechy i powiedziały, ile mają lat.
Ja mam trójkę, Janka, który będzie miał w tym roku 10 lat, Hanie, która ma 7 lat i Ignasia, i on za miesiąc będzie miał 2 latka.
I takie moje, jak twój Janek, ma już prawie 10. Kiedy to się wydarzyło? Ja mam Zośkę, która ma 10, mam Janka, który ma 8,5 i mam Emilię, która za chwilę skończy 6.
Czyli właściwie, Ala, jesteś, jeszcze raz przechodzisz pewną ścieżkę żywieniową.
Tak, tak.
Ale jesteście już też w fazie takich wczesnych nastolatków, które mają swoje fanaberie i mody internetowe.
Wczesnych,
tak. I pewnie się tym kierują. Zdarza wam się wychodzić z dziećmi i jadać poza domem? Często to się zdarza, czy się zdarza?
Mi się to zdarza, oczywiście wychodzenie z dziećmi poza dom, albo zamawianie jedzenia po prostu do domu. Do restauracji rzeczywiście chodzimy, natomiast tutaj bardziej chyba mam na myśli to, że dla budżetu domowego to jest naprawdę duży wydatek, żeby zabrać taką trójkę dzieci jeszcze
o
samemu zjeść.
Tak.
To jest w ogóle zupełnie inna historia. Natomiast jeżeli ja wychodzę do restauracji, to zawsze są to miejsca sprawdzone, czyli takie, że ja wiem, że jest duża przestrzeń. Bo wyobraźcie sobie, że ja wchodzę z tą trójką dzieci, więc wszyscy robią, a się będzie działo.
Gdzie ich posadzić?
Gdzie ich posadzić? Co z nimi zrobić, żeby one nie rozniosły tej restauracji? A ja przychodzę i moje dzieciaki no, nie korzystają z telefonów komórkowych. I my naprawdę się ogarniamy. No bo my sobie siedzimy, rozmawiamy i tak wygląda spożywanie posiłków. No i zawsze wybieram te sprawdzone restauracje, czyli duże i wiem, że coś zjedzą. Czyli makarony, kuchnia włoska i naleśniki. I to są takie trzy punkty, które zawsze
czyli
się sprawdzają.
Czyli nie eksperymentujesz?
Nie, to nie z dziećmi. Ja mogę sobie sama eksperymentować. Z dziećmi trochę się boję, bo szkoda mi pieniędzy.
Rozumiem.
My do restauracji rzadziej chodzimy. Wcześniej chodziliśmy przed COVID-em, to się zdarzało. I COVID, i inflacja, i to wszystko połączone teraz rzadziej. Ale wychodzimy do knajpek na jakieś ciasta, kawki, takie rzeczy.
Deserowo.
I tak jak Magda powiedziała, też sprawdzone. Bo wiemy, gdzie są lody, gdzie ich nie ma. Gdzie są zbyt słodkie. I ja wiem, że te dzieci dostaną to ciasto, czy jakieś tam dodatki i nie zjedzą tego do końca, a się zapłaci. Więc też sprawdzone knajpy to jest to.
Nie wiem, na ile zgodzicie się z tą statystyką, którą znalazłam na jednej ze stron blogerek mam, że 7% rodzin nie chodzi do restauracji, bo dzieci jedzą tylko to, co ugotuje mama. 20%, bo w ogóle nie ma takiego zwyczaju i nigdy w rodzinie nie było. Co trzecia rodzina nie je na mieście, bo restauracje nie są przygotowane na duże rodziny. A 42% nie może sobie pozwolić na tę przyjemność ze względu na cenę, jaką płaci się na przykład przy pięcioosobowej rodzinie.
Tak, są bardzo duże koszty. Najgorsze jest to, jeszcze dania to jest pół biedy, ale dzieci chcą pić.
Tak,
i te napoje, one są wykańczające, więc ja zawsze umawiam się z dzieciakami, no słuchajcie, no realia są takie, że płacenie 10 zł za butelkę wody, czy 10 zł za butelkę małego soczku, czy tam, no dobra, plus minus 10 zł, to jest po prostu za dużo. Mówię, porównajcie sobie ceny, zobaczcie, danie kosztuje powiedzmy, nie wiem, 25 zł, 30, jeżeli mówimy o tych porcjach dziecięcych. Musimy dopłacić kolejne 10. Wolę pójść z wami później do sklepu i jeszcze możemy sobie pozwolić na lody. Czyli przy okazji też jakaś taka edukacja przychodzi, nie? Gospodarowanie tymi pieniędzmi.
A prawda jest taka, że ta woda cała nie zostanie przez dziecko wypita. Zawsze tej wody troszkę zostaje.
No i tutaj przechodzimy do tego, czego wam najbardziej brakuje w restauracjach? Czego brakowało wam, kiedy wasze dzieci były niemowlakami, które wymagały przebierania, karmienia piersią? Teraz masz 2-latka, więc to jest po prostu żywioł nieokiełznany, który raczej nie siedzi i któremu raczej pewnie trzeba jakieś zajęcie znaleźć. Ponawiam pytanie, jak to wygląda w tej chwili? Czego wam brakuje w restauracjach? I jak to się ewentualnie zmieniało przez te ostatnie lata, jak to obserwujecie z pozycji matki?
Mi się wydaje, że teraz jest więcej różnych atrakcji w restauracjach. Jak pamiętam, był Janek, Hania, mniejsi, no to trudno było znaleźć jakąkolwiek atrakcję w restauracji. Myśmy siedzieli i faktycznie wymyślaliśmy w trójkę, czy tam w czwórkę, jak siedzieliśmy, jeszcze jak Ignasia nie było, co możemy robić z dziećmi. Podobnie jak u Magdy, u nas też telefonów nie ma i jak wychodzimy, to po prostu dużo gadamy. Mamy takie małe zabawy, do których nie potrzeba niczego, tylko to są zabawy słowne. No ale to też za długo, jak się czeka na przykład 15-20 minut, no to już jest długo i dzieci mogą się nudzić. Więc kiedyś było tego bardzo mało. Teraz są knajpki, restauracje, gdzie są kąciki dla dzieci. To są, no to jest super miejsce. Rysowanie, gry planszowe są do wyboru, książeczki. Te 15-20 minut, czasami nawet 25, no bo to w zależności od tego, ile jest osób w danej restauracji czy w kawiarni, fajnie zajmuje ten czas i wypełnia go jakoś.
Ja pamiętam kiedyś w radiu tutaj robiliśmy taką audycję, no rodzinną cały czas ją robimy, zresztą z Alicją, ale naszym zadaniem było znalezienie takich knajpek, które są tak nakierowane na dzieci. No i te, ile to było? 8 lat temu, myślę, tak mniej więcej, to były 3 knajpki, z czego 2 były w Gdyni.
Teraz inaczej.
Teraz zupełnie inaczej. Tak. Teraz jak sobie pomyślę o wyjściu gdzieś na spacer, gdzieś do centrum jednego, drugiego, trzeciego miasta, to już mam jakieś takie swoje punkty, że wiem, że mogę
pójść. To cię nie przeraża.
Nie przeraża mnie to zupełnie, ale ja mam też duże dzieci. Ja wiem, że 6-latka to wydaje się, że to jest jeszcze maleństwo, ale ona jest...
To już jest tak.
To już jest takie dziecko łatwiej do ogarnięcia i to już nie jest takie dziecko, które będzie się nudziło co 3 sekundy, będzie potrzebowało tego zaangażowania. Trzeba będzie je pilnować. Uwielbiam te miejsca, które mają rzeczywiście kąciki dla dzieci, tam gdzie dzieciaki mogą się pobawić. Pamiętam jedna restauracja w Gdańsku, w samym centrum. To jest restauracja, ma chyba z 2 piętra i na jednym piętrze jest sala, która jest całym pokojem z zabawkami, a ty masz podgląd na telewizorze, co twoje dzieci robią. I jak ja to zobaczyłam, myślę, że to jest po prostu najlepsze rozwiązanie na świecie.
Proste.
I jakie proste. Ja w tym czasie mogę sobie porozmawiać z tą drugą dorosłą osobą, z którą jestem, a dzieciaki się bawią, ja widzę mniej więcej, co się dzieje, one też mają mnie blisko, mogą do mnie przyjść w każdej chwili. I jeszcze łazienka tam jest w środku. To jest genialne.
Są też takie bardzo fajne kawiarnie, które oferują od razu takie obrusy, które są kolorowankami.
Kolorowankami, tak. Jeszcze kredki dostajesz.
Tak, i to
super.
Jest po prostu tak super inicjatywa, że...
Jaka proste.
Siadamy i dzieci są tak zafascynowane, tak oglądają, co tam się dzieje, jakie są kredki, wymieniają się, pokazują sobie i ten czas bardzo przyjemnie leci, nie? Bo my możemy też sobie rozmawiać. Jednocześnie dzieci nie są nerwowe, że mamo, kiedy dostanę?
Już chcę pić, właśnie.
A jak to jest z przewijakami dzisiaj?
Mi się wydaje, że to jest już taki standard. Że już te przewijaki są prawie wszędzie.
Bo przecież pamiętamy te dyskusje przetaczające się przez media, jak to matki na stołach przebierają dzieci, a obok ludzie jeść nie mogą. I te matki, które twierdzą, że no a gdzie one mają przewinąć? Jak jest tak mała, ciasna toaleta z jakimś malutkim zlewozmywakiem, dziecko gdzieś przewinąć trzeba. Pamiętam stację benzynową. To już naprawdę inaczej wygląda z mojej perspektywy, ale ja nie przewijam rocznych dzieci. Ja, powiedzcie, jak to wygląda
ci,
z waszej strony.
W zeszłym roku w wakacje, jak jechaliśmy, to byłam aż w szoku, że na jednej ze stacji była też taka, powiedzmy, taka kawiarenka, że można sobie kupić coś do jedzenia i obok był cały pokój do przebrania, do karmienia. Jak ja otworzyłam, zobaczyłam tam fotel, ja mówię, no nie wierzę, wow, super, bardzo małe pomieszczenie, ale tak dużo dało, że ja z tą całą trójką tam weszłam i Gnaśka mogłam przebrać, on sobie mógł pokrzyczeć, pobiegać, pochodzić, no i to było świetne.
A więc... w jakiejś restauracji spotkałyście się z takim pokojem do karmienia, fotelem do karmienia, kącikiem do karmienia?
Nie, ja sobie nie przypominam.
Nie.
Pamiętam natomiast ten stres związany z karmieniem piersią.
No właśnie.
To dramat. Ja pamiętam, że ja czułam się, że wszyscy na mnie patrzą, a przecież robię coś totalnie naturalnego. Czyli karmię moje dziecko. Ja zawsze chodziłam z jakimiś chustami, szalami, gdzieś chowałam to dziecko, żeby nigdy nie wywalałam całego tutaj swoich gabarytów na to, żeby to nakarmić to dziecko. Natomiast dla mnie to było potwornie stresująca sytuacja. I tak się cieszę, że już wyrosłam, znaczy moje dzieci wyrosły z etapu wózków, bo wózki i dostępność, mobilność w dużych miastach to jest dużo do poprawy, naprawdę. Pamiętam, jak odstawiłam wózek, moje dzieciaki bardzo szybko zaczynały chodzić. Znaczy, może nie chodzić, ale szybko je przyzwyczaiłam do tego tempa spacerowego, żeby ten wózek był jednak gdzieś tam obok, awaryjnie, na torbę czy na coś takiego. I to mi dużo dało takiego komfortu. To tempo było wolne, ale już te dzieciaki zaczynały chodzić. No i teraz chodzą bardzo dużo, no bo wychodzimy na 3 godziny
za
spaceru.
Nimi biegasz.
Teraz to ja za nimi bardzo się cieszę. W końcu te moje buty do biegania do czegoś się przydają.
To teraz chodzimy z Ignasiem, on też więcej chodzi, to nie ma takiego myślenia, no dobra, ale w tej restauracji, czy w tej kawiarni, gdzie ten wózek zostawimy, nie? Czy w przechodni, czy obok stolika, czy może jest jakieś miejsce, no to jest jakieś utrudnienie, nie? Bo nie, no, nikt nie zrobi specjalnego miejsca też na wózki, jakby no to też to pewnie rozumiem, to jest logiczne, tak. Ale z drugiej strony nie każdy wózek się składa tak, żeby by zajmował mało miejsca, no i jak się wejdzie, no to faktycznie nie.
A przechodziłaś ten podwójny wózek taki, kiedy miałaś 2 dzieci, które są w podobnym wieku i potrzebują?
To już jakiś level nieosiągalny.
To był jakiś czarny rozdział mojego życia. Wchodzenie do sklepu z tym wózkiem, z tą 2 dzieci, jeszcze zakupy gdzieś upchnąć. O.
Tak, a do tego jeszcze ciepłe spojrzenia bardzo często
bardzo,
ludzi, prawda?
Bardzo.
Takich wyrozumiałych na co dzień, rozumiejących twój ból matki. A wracając, słuchajcie, do jedzenia. Ostatnio rozmawiając z psychodietetyczką, usłyszałam, że jest przeciwna tworzeniu specjalnych menu dla dzieci. Potem rozmawiałam ze znajomym restauratorem, który stwierdził, że tak, że jego zdaniem to jest trochę wykluczanie dzieci z poznawania jedzenia. Bo dlaczego dzieci mają mieć specjalną kartę? Te dania mogą być inne, one mogą być odrobinę skomponowane, ale dlaczego to jest menu dla dzieci? Niech dzieci się uczą jeść normalnie, poznawać smaki. Co wy myślicie na ten temat? Jeszcze szczególnie patrząc na menu dziecięce, już przegadałyśmy na ten temat tu w redakcji wiele razy, te nuggetsy słynne,
tak,
te fryty,
spaghetti
bolognese, bo,
znaczy,
bo nie ma innych
rodzajów. Restauracje,
no właśnie,
które
jak to
one
wygląda?
Już wychodzą, tak już bardziej kreatywne są te menu, natomiast rzeczywiście najczęściej to są te nuggetsy z frytkami, czasami jeszcze są może ziemniaczki z wody, z masełkiem, z koperkiem, można sobie wybrać to spaghetti. Czasami dzieciaki, to właściwie to jest jedyne, co one zjedzą. Więc to wyjście do restauracji jest o tyle mniej stresujące, że my wiemy, że jest ta bezpieczna potrawa i nie musimy eksperymentować, bo nigdy nie wiesz, na jaki nastrój trafisz swojego dziecka, więc super, że są. Natomiast jeżeli chodzi o tworzenie specjalnego menu, okej, nie musi być specjalne menu, natomiast mi chodzi o porcje. Porcja dla dorosłego człowieka jest dużo większa niż porcja dla małego dziecka, więc byłoby super, gdyby można było to danie dorosłego rzeczywiście zrobić na taką porcję dziecięcą, no ale nie płacić tak jak za danie tego dorosłego.
Wiadomo, że tego nie zje dziecko.
No może dziecko tego nie zje, więc ja bardzo doceniam te sytuacje, w których ja mogę sobie wybrać, że okej, no mogę wziąć im jedno danie na pół, no ale spróbuj tak zrobić, żeby
jeszcze
pogodzić.
Z trójką. To jest raczej niewykonalne.
Ale to, no już to, co Magda powiedziała, że są potrawy, które wiemy, że dzieci zjedzą, ale fajnie, jak chcą też próbować. Tyle, że nie kupię całego dania po to, żeby dziecko spróbowało i stwierdziło, no w miarę okej, okay, ale nie.
To
nie,
można sobie nie, w domu zrobić. Niech sobie w domu próbują.
Tak, ja czasami też robiliśmy tak, że myśmy z mężem na przykład sobie brali jakieś dania, z których dzieci sobie próbowały,
tak,
po prostu. I jak
tak
im coś smakowało, no to super, to na przyszłość już wiem, że te brokułki, no to nawet gdzieś tam smakują.
Tak, gdzieś tam wejdą.
Macie to szczęście, że wasze dzieci po prostu jedzą, czy raczej to zależy? Które i co?
Generalnie jedzą, chociaż tak jak Magda wspomniała, są nastroje i czasami nie wiemy, czy na pewno będą chciały jeść. Chociaż są takie sprawdzone dania, że zawsze zjedzą. Raz na jakiś czas oglądamy bajki w domu i mają przekąski wtedy. Wiadomo, że te przekąski są, jakie są. Więc zaczęłam wystawiać na stół pokrojoną marchewkę, ale nie w jakieś tam ludziki czy takie rzeczy.
Nie,
no bo
nie,
na to nie mam czasu. Nie, nie ma takiej opcji. Ale zwykła marchewka,
ale
pokrojona.
Są, tak.
Tak, zwykłe jabłko pokrojone. Czy tam na przykład brukselka. No i to co leży. I jeden wieczór dzieci spróbowały. Drugi, za trzecim razem miałam miskę do umycia, więc fajnie, bo teraz same proszą o jakieś tam warzywka do bajki.
O.
I to jest, się śmieję, ale taki mój mały sukces, że te dzieciaki chcą jeść to, bo to jest kolorowe, zasmakowało, no, a alternatywy typu chipsy nie ma, nie? Bo u nas też w domu takich rzeczy nie ma.
Myślę, że ja mam też taką ułatwioną sprawę, bo jestem wegetarianką, więc u nas zawsze jest kolorowo. One wiedzą, że ja nie jem mięsa i tego mięsa jest u nas w mikro ilościach. One jedzą poza domem mięso. Czasami jem ukulam jakieś tam pulpety, ale wiecie, jak ja robię te pulpety. Ja nie próbuję tego. Ja nie wiem, jak to smakuje i któregoś dnia im tak zrobiłam. Nie, no mama, okej. Okay. Trochę takie słone, ale to generalnie to jest okej.
Okay. Dzieci, masz kochane.
Tak. Więc moje dzieciaki jedzą, są bardzo otwarte na to, żeby próbować nowych rzeczy, ale to wynika z tego, że one widzą, jak ja jem. Kiedyś zapytałam moich gości, co wy robicie, że wasze dzieci czytają książki? Moje jeszcze wtedy nie umiały czytać, były małe. I oni mówią, no nie wiem, no czytamy po prostu. Tak samo jest z jedzeniem. Kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego twoje dzieci jedzą szpinak? Dlaczego twoje dzieci piją zakwas? Dlaczego twoje dzieci, nie wiem, jedzą ogórki kiszone i sprawia im to przyjemność?
Tak.
Dlaczego wsuwają mozzarellę? No właśnie ten szpinak i na surowo. I jarmuż dlaczego piją? Polecam państwu bardzo, żeby zrobić taki sok wyciskany z jarmużu. Wystarczy dodać, słuchajcie, pomarańcze, ananasa,
jabłko.
Zmienić jabłko. Ten smak się totalnie zmienia. To nabiera jakiejś takiej intensywności. A ta porcja witamin, która przychodzi, najlepiej to z dziećmi zrobić, bo moje dzieciaki uwielbiają
to właśnie
wrzucać, mieszać, miksować. One potem to z radością wypijają, są potem, chodzą takie, wiecie, buraczane uśmiechy, takie zielone, szpinakowe uśmiechy. I to działa, naprawdę. Więc jeżeli dzieciaki widzą, że taki styl jedzenia mamy w domu, czyli kolorowy, zdrowy, jest pełno tych przekąsek warzywnych, papryki, wiem, że jest teraz droga, ale jeszcze trochę mam nadzieję, że będzie.
I będzie nasza polska pyszna, tak?
Dokładnie, więc no one jedzą, uwielbiają na przykład marchewkę z humusem, gdzie ten humus też pojawił się w naszym domu, dlatego że no ja tak jem, więc one tak podpatrują i skubią i to jest super.
Tak, dzieciaki biorą po prostu przykład z rodziców, nie? Z tymi osobami, z którymi przebywają.
Czyli wy przy nich nie zakarszacie, też nie wcinacie
nie,
gdzieś ukradkiem?
Nie, mamy po prostu.
A ja jem. Ja przy moich dzieciach jem słodycze. Oczywiście, że ja jem, no bo wiecie, no ja czasami jem te słodycze. I ja,
no to my mamy ciasta, takie sobota, niedziela, ciasta.
Okej, okay. No nie ukrywam przed moimi dziećmi, że słuchajcie, no ja też lubię zjeść żelki. Tylko, że jak kupuję te żelki, to zawsze patrzę na skład i za każdym razem, kiedy kupuję im słodycze, to pierwsze, co robię, to patrzę, czy skład jest w porządku, czy to jest coś, czym ja chciałabym karmić te dzieci. Więc jeżeli jest w porządku, jeżeli tam nie ma żadnej tablicy, która jest, wiecie, na pół opakowania, to dla mnie to jest okej. Okay. Oczywiście moje dzieciaki nie jedzą codziennie słodyczy, tylko raz na jakiś czas, ale też nie dajmy się zwariować. No dzieciństwo po coś jest. No, tak,
to tak
wiecie.
Samo z napojami. U nas w domu pije się wodę.
Wodę, tak. To
głównie
u nas tak
wodę
samo.
Po prostu. I byliśmy w zeszłym roku na takiej imprezie i stała kola. I Janek mówi, mamo, wiesz co, ja nigdy nie piłem coli. Mogę? Mówię, no pewnie, spróbuj. Nalałam mu i wziął łyka i mówi, jej, jak śmiesznie gilgocze w gardło, jejku, zaczął się śmiać. A później mówi, jakie to jest słodkie.
Słodkie, no.
Ja mówię, to co, dolać ci? On mówi, nie chcę, to jest za słodkie, nie dam rady, mamo, daj mi wody.
Tak, proszę państwa, są takie dzieci.
Ale to było takie super, nie? Że on sam stwierdził, że to jest dla niego za słodkie po prostu.
Ja tam jest takie nudne jesteśmy, no. Co? Tak obie wychowujemy w jakimś takim duchu zdrowego żywienia.
Ale przepraszam bardzo, ja myślę, że jak Ala ciasta, tak ty słodyczy nie odmawiacie i pewnie jakiś tam chip z bokiem w szkole może się zdarzyć.
No mam nadzieję, że w szkole nie wolałabym jednak widzieć, który chipsy oni tak
rozumiem. Słuchajcie, na koniec tej rozmowy chciałam was jeszcze do restauracji raz zabrać. Gdybyście tak miały stworzyć taką knajpę optymalną dla rodzin z dziećmi, bo wracając jeszcze na chwilę do blogów mam, które prowadzą, to wyczytałam takie bardzo smutne zdanie, że rodzice unikają restauracji w strachu, że dziecko nie będzie umiało się zachować, ale dziecko nie nauczy się zachowywać w jakimś miejscu, jeżeli do niego zwyczajnie
dokładnie
nie przychodzi.
Tak. To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. No skąd to dziecko ma wiedzieć, jak ma się zachować w restauracji? Skąd ona ma wiedzieć, jak ma się zachować na wystawie obrazów muzeum? Skąd ona ma wiedzieć?
W pociągu i innych miejscach, gdzie jest dużo ludzi.
W samolocie,
ludzi,
tak. Dokładnie, gdzie musi obcować z innymi. Ja wiem, że myślę, że każdy z nas doświadczył takiej traumy cierpiącego dziecka. Nie wiem, czy to w samolocie, czy w pociągu, czy w sklepie tych dzieci rzucających się na podłogę. To się zdarza. To jest mały człowiek, który też ma, wiecie, całe spektrum emocji. I czasami rodzic też jest człowiekiem, nie potrafi się tym zaopiekować, nie potrafi zareagować, nie potrafi ustalić zasad wcześniej. Tak się po prostu zdarza. Wszyscy jesteśmy ludźmi i dajmy sobie też pole do tego, żeby akceptować się jakoś nawzajem. To jest tylko ułamek wyrwany, ale to dziecko się nie nauczy funkcjonowania. Ono nie będzie wiedziało, jak zrobić zakupy, jak powinno, w cudzysłowie oczywiście powinno, jak warto się zachować w jakimś takim miejscu, jeżeli ono z tego miejsca korzystać nie będzie.
Tak, a ułatwi to też to, że przed wyjściem na przykład do restauracji czy do jakiejś kawiarni rozmawiać po prostu z dzieckiem, gdzie idziemy, co będzie się działo, jak będziemy zamawiać posiłki. Ono jak już wie, to jest bezpieczniejsze, spokojniejsze i inaczej będzie reagowało.
A jak ci restauratorzy mogliby wam pomóc? Bo blogerki stawiają właśnie taką tezę, że niestety wiele restauracji, jeśli nie jest nastawionych na rodziny z dziećmi, to raczej utrudnia niż ułatwia. Problemem jest złączenie stołu, problemem jest przesunięcie krzesła, żeby postawić wózek, problemem jest krzesełko wysokie dla dziecka. Wszystko jest problemem.
To ja mam taką propozycję, że skoro to jest problemem, to idźcie tam, drodzy rodzice, we dwójkę. Po prostu. Idźcie sobie na randkę, skorzystajcie z tego miejsca. Po prostu we dwoje i cieszcie się sobą.
A nie ma co walczyć z materią?
Nie ma co walczyć. Po co, słuchajcie? Po co sobie utrudniać i tej obsłudze utrudniać? Przecież to nie ma żadnego sensu. Pójdźcie do restauracji, która jest nastawiona na familijne obiady. Wszyscy będą czuli się komfortowo. A jeżeli restauracja wam nie odpowiada, to zróbcie sobie piknik w parku. Idzie wiosna, i to też jest świetne rozwiązanie.
Proszę bardzo. A jakaś dobra rada dla restauratorów na koniec? Jak można by było, jeśli są otwarci na takie większe rodziny?
Ja myślę, że z uśmiechem, a nie z takim...
Po prostu.
Tak, wystarczy uprzejmość.
Tak. Jak ktoś się uśmiechnie, widzi, że my tam nie dajemy rady, bo jest nas dużo, że próbujemy zachować w miarę ciszę, ale się nie da. Jak ktoś podejdzie, tylko się uśmiechnie, to potrafi
łatwiej
rozbroić
tak,
to wszystko.
Powiedziały mamy na piątkę. Dziękuję bardzo serdecznie. Magda Manasterska, Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.